Rozdział 8. Próba ogniowa. Część 2.
Sprzeciw ze strony obrońców utrwalonego porządku. Liczne przeciwności i sprzeciw ze strony ludzi letnich nieuchronnie nadeszły. Oczywiście Mediolańczykom musiało wydawać się dziwne, gdy pewnego letniego dnia 1534 roku zobaczyli Antoniego Marię, który nagle wyszedł z kościoła świętej Katarzyny de Fabri, ściskając w ręku krucyfiks i zaczął mówić o Chrystusie do ludzi, którzy utworzyli dookoła grupę, choćby tylko z ciekawości. Taki właśnie sygnał zamierzał dać swoim współpracownikom. Trzeba rzucić wyzwanie ludziom na ulicy, starać się wciągnąć ich emocjonalnie w sposób gwałtowny i prowokacyjny. Przystali na to od razu wszyscy, zaczynając wychodzić tu i tam, stając przed bramami kościołów lub na skrzyżowaniach najbardziej zatłoczonych ulic, wskazując przechodniom Chrystusa umarłego na krzyżu i wzywając ich do zmiany życia. Morigia, Ferrari i wielu świeckich wychodzili ubrani w szmaty na znak otwartej krytyki przepychu, w jakim wcześniej żyli. Niektórzy prosili o jałmużnę, inni wchodzili do katedry niosąc na plecach ciężki krzyż i błagając o przebaczenie grzechów. Choć niektórzy ojcowie byli ze szlacheckich rodzin, bez wahania poddawali się najdziwniejszym upokorzeniom. Klasyczne pozostanie w historii zakonu umartwienie nałożone na Gian Pietra Bezociego, przyszłego ojca generała, który wstąpi do zakonu po opuszczeniu żony, która wstąpiła do anielanek, i syna oraz porzuceniu zawodu adwokata. Zostanie posłany jeszcze w stroju świeckim przed bazylikę świętego Ambrożego, w płóciennej szacie, ażeby żebrać z miską w towarzystwie innych biedaków.
Ten niesłychany widok wywierał na ludziach dwojakie wrażenie. Jedni, poruszeni płomiennymi słowami Zakkarii i jego towarzyszy, podejmowali refleksję nad sobą i dziękowali za otrzymane oświecenie, udając się do konfesjonału, by rozpocząć drogę nawrócenia. Inni natomiast, jak potwierdza Sorezina, naśmiewali się z tych szaleńców, którzy znosili te obelgi i szyderstwa z radością, w najmniejszym stopniu nie reagując na nie.
Wstrząs był jeszcze silniejszy, gdy do grupy przyłączyły się kobiety z hrabiną Torelli na czele, ubraną ubogo w fartuch roboczy i z czarnym welonem na głowie. Szli powoli ulicami w centrum miasta, stawiając czoło obelgom ze strony pospólstwa, które rzucało na ten dziwny orszak kamienie, błoto i nieczystości. Hrabina Torelli stawała przed główną bramą katedry, prosząc o jałmużnę. Na tym jednak nie poprzestała. Pewnego dnia w takim stroju stanęła przed księciem Franciszkiem II Sforcą, podając się jednak za tę, którą była. Dworzanie nie chcieli jej wpuścić, ale ona przekonała ich, wyjaśniając powody swojego wyboru. Znużyła się życiem w przepychu, podczas gdy masa nieszczęśników marniała w nędzy. Przypomniała, że życie na ziemi trwa krótko i że później, tak czy inaczej, wszyscy będą musieli rozliczyć się z tym, który nie ma względu na osoby. Przyjmując ją, książę przeszedł od początkowego zakłopotania i zdumienia do głębokiego szacunku dla jej wyboru, który, jak wyjaśniła hrabina, został dokonany w pełnej wolności ducha, wyłącznie z miłości do Chrystusa i ubogich. Wysłuchawszy jej, Sforca polecił dwom członkom senatu wspierać jej inicjatywy charytatywne.
Jednakże w liczącej się części Mediolanu stawała się coraz jawniejsza wrogość wobec Zakarii i jego grupy reformatorów. Niektórzy ludzie kościoła krzyczeli o skandalu, ponieważ Antoni Maria wciągnął do tej odważnej rewolucji ludzi świeckich, a nawet kobiety. Ich zdaniem w tych godzinach spędzanych na adoracji przed wystawionym Najświętszym Sakramentem oraz w nietypowo częstym przystępowaniu do komunii była nie tylko przesada i obłuda, ale graniczyło to wręcz z zabobonem i fanatyzmem. Do zaostrzenia polemiki przyczyniła się przede wszystkim ta warstwa szlachty, dla której obrazą były publiczne pokazy umartwienia ze strony świeckich, należących do wysoko postawionych rodów. Szczególnie rozwścieczeni byli krewni hrabiny Torelli, którzy widząc wymykające się im posiadłości Guastalli, które miały zostać definitywnie odstąpione Gonzagom, oskarżyli Zaccarię o sympatyzowanie z kobietą. Nie trudno było wciągnąć w tę krytykę również kapłanów. I tak zaczęto z Ambon pomstować przeciwko nowemu zakonowi, zmuszając świętego do schronienia się na jakiś czas w kościele świętej Katarzyny z obawy przed gorszymi zawirowaniami. Jedyną obroną była modlitwa, którą wszyscy nieprzerwanie zanosili.
Sytuację pogorszyło jeszcze rzucenie na grupę oskarżenia o pelagianizm. Chodzi o starożytną herezję, o którą oskarżono również brata Battistę da Crema. Nie neguje ona konieczności łaski do zbawienia, ale utrzymuje, że przynajmniej początek drogi wiary należy wyłącznie do człowieka. Nastąpiło to prawdopodobnie z powodu zdecydowanej woli i duchowej żarliwości, które były u podstaw duchowości i apostolatu Zakarii. W tamtych czasach bycie oskarżonym o herezję oznaczało narażenie się nawet na utratę życia. I rzeczywiście, jak podaje Sorezina, kiedyś uniesiony większym niż zwykle zapałem w obmawianiu ojców, wyładowawszy swój gniew, kaznodzieja starał się przekonać lud, by wdarł się do domu ojców i spalił ich na miejscu, mówiąc, że w ten sposób złoży ofiarę miłą Bogu.